Przed mikrofonem Tomasz Nieśpiał. Audycję realizuje Jarosław Gołofit w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. A dziś w programie wrócimy do czwartego polsko-ukraińskiego forum dziennikarzy, które odbyło się w mijającym tygodniu w Kazimierzu Dolnym. Podczas tegorocznej edycji forum dziennikarze, historycy i politolodzy z Polski i Ukrainy dyskutowali na temat polityki historycznej w mediach polskich i ukraińskich, a także o problemach związanych z manipulacją i dezinformacją. Temperatura dyskusji momentami była bardzo wysoka, co tylko potwierdza głęboki sens organizowania tego typu spotkań. Dlatego teraz w Studiu Wschodnim zaprezentujemy obszerną relację z debaty na temat sojuszu Piłsudski-Petlura i lekcji, jaką dla współczesnych stosunków polsko-ukraińskich jest to wydarzenie. Dyskusję na ten temat moderował profesor Tomasz Stępniewski, zastępca dyrektora Instytutu Europy Środkowej i kierownik Katedry Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Posłuchajmy.
Ten sojusz budowany był w bardzo trudnych warunkach międzynarodowych i początkowo nie było wcale oczywiste, że zostanie on zawarty. Dlatego też w pierwszej kolejności spojrzymy na tenże sojusz, czym on był i co tak na dobrą sprawę oznaczał, a następnie przeniesiemy się do współczesnych stosunków polsko-ukraińskich. Proszę profesora Andrzeja Kila o przedstawienie właśnie uwarunkowań tegoż sojuszu Piłsudski-Petlura.
Mówiąc o tym sojuszu Piłsudski-Petlura, który jest jednym z elementów wydarzeń przełomu tego okresu po rewolucji październikowej, troszeczkę wspomnę o tym, co działo się na ziemiach ukraińskich jeszcze w 1917 roku i później. Pamiętajmy o tym, że była ta dwoistość. Z jednej strony mieliśmy Imperium Rosyjskie, z drugiej strony mieliśmy to, co można by nazwać tradycją hetmanatu, a co Rosjanie przyjęli czy inkulturowali jako po prostu małorosyjskość. I dlatego to, że powstała Centralna Rada na czele z historykiem, wybitnym historykiem ukraińskim Michałem Hruszewskim, który zresztą wyglądał tylko na takiego starszego człowieka, miał mniej lat niż ja mam dzisiaj. Ta broda, ta postawa czyniła go dużo starszym, dużo poważniejszym niż był w rzeczywistości. To, że na czele Ukrainy stanął historyk, jest bardzo znamienne. I to jest istotne i ważne, dlatego że ten projekt od samego początku był takim dwoistym, jakby dwutorowym. Z jednej strony mamy pewną ideę, która tkwiła w głowach ludzi zaangażowanych głęboko w historię, z drugiej strony mieliśmy pewną rzeczywistość, a rzeczywistość była taka, że to, co dzisiaj nazywamy Ukrainą, było jednak przestrzenią, którą wielki historyk ukraiński Ihor Szewczenko nazwał przestrzenią o wielu twarzach. I nie można o tym zapominać, dlatego że jest wielki konflikt między idealizmem a rzeczywistością. I to widać na przykładzie pierwszego, drugiego, trzeciego i czwartego uniwersału, który wydawała Centralna Rada. One były dobre wtedy, kiedy rządził w Petersburgu rząd tymczasowy. Ale po rewolucji bolszewickiej nie było to możliwe, współistnienie Centralnej Rady, idei Centralnej Rady i rządu bolszewickiego. Pierwsza próba przejęcia władzy przez bolszewików jeszcze w końcu 1917 roku w Kijowie pokazała, że tak naprawdę Ukraina będzie projektem bolszewickim i musi się odnaleźć w tym bolszewickim myśleniu. Widać to w czasie pokoju brzeskiego i tego handlu, jaki Lenin z Trockim odbyli, sprzedając Ukrainę i jej zasoby za pokój z Niemcami. Oczywiste było dla jednego i drugiego, mam na myśli oczywiście i Lenina i Trockiego, że jest to tylko i wyłącznie taktyka, a strategia była zupełnie inna. Strategia to jest rewolucja światowa, a taktyka to jest sprzedanie Ukrainy za te niezmierzone jej bogactwa i danie Niemcom czasu na spożytkowanie, a bolszewikom na to, żeby przejąć władzę w państwie. I w tym momencie postać Pawła Skoropadzkiego jawi się tutaj jako postać człowieka, który jest tragicznie rozdarty między wielką historią, a między tą trudną rzeczywistością. Czas hetmanatu i hetman Paweł Skoropadzki to jest ta taka fałszywa droga, droga bez możliwości realizacji. Klęska hetmanatu, odejście Niemców i nastanie dyrektoriatu i osoby Wynnyczenka jako szefa socjalisty, utopisty, pokazuje, że nie było pomysłu na przyszłą Ukrainę. Proszę sobie przypomnieć fakt, że Wynyczenko i obóz polityczny, który reprezentował, nie uważał za konieczne tworzenie armii ukraińskiej. On mówił tak, że nasza idea jest święta i słuszna i to wystarczy do tego, żeby powstało państwo ukraińskie. Ale Antonow Owsienko uważał zupełnie inaczej i to, że bolszewicy rozgromili dyrektoriat i to, że część dyrektoriatu uciekała na zachód, najpierw do Kamieńca, a później do Polski, było jakby skutkiem tej postawy. I dlatego sojusz Petlury, Szymona Petlury i Józefa Piłsudskiego jest sojuszem taktycznym, który jest szansą ostatniej chwili dla tych działaczy dyrektoriatu, którzy marzyli o powrocie na Ukrainę i odzyskaniu władzy w Kijowie. Proszę też pamiętać o brzemieniu Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, o ich skutkach, o tym, że projekt zachodniej Ukrainy w starciu z rzeczywistością skończył się i nie był możliwy w tym czasie do realizacji. Dlatego to, co się wydarzyło 21-22 kwietnia 2020 roku, jest takim ze strony ukraińskiej aktem rozpaczy i aktem rzeczywiście ostatniej woli, dlatego że Szymon Petlura zgodził się na granicę na Zbyluczu, zgodził się na to, żeby Lwów i Wołyń stały się polskie, w nadziei na to, że Polacy pozwolą mu wrócić do Kijowa i przejąć rządy. I to, że Wojsko Polskie weszło w początku maja do Kijowa, naprawdę niewiele znaczyło. To była tak naprawdę chyba 20. wejście obcej armii do Kijowa w czasie tych wojen. Klęska polska i odwrót, a później tak zwany cud nad Wisłą, był zwycięstwem Polski, ale klęską Szymona Petlury i całego projektu wolnej, niezależnej, demokratycznej Ukrainy. Proszę nie zapominać o tym, że tak naprawdę Charków cały czas był w rękach bolszewików, a niewielu ludzi pamięta, że Charków w ogóle był stolicą Ukrainy aż do 1934 roku. I to, co później działo się w Rydze i w traktacie, który Polska zawarła między Rosją, Ukrainą i Białorusią, było końcem marzeń także Szymona Petlury, którego zresztą zostało mu kilka lat życia, końcem marzeń o tej Ukrainie i końcem marzeń tysięcy Ukraińców, którzy zostali w Polsce i którzy w Polsce czekali na zmianę sytuacji, ale w ogromnej większości się nie doczekali. Jest to takie memento dla tej myśli o Ukrainie, ale patrząc realistycznie na sytuację w tej części Europy po październiku 2017 roku, nie było miejsca dla Ukrainy w innym wariancie niż radziecki. I kończąc, rzeczywiście ten związek, ten sojusz Piłsudski-Petlura jest ważnym wydarzeniem w sensie pamięci historycznej i w sensie pewnego fundamentu, na którym można dzisiaj budować jakąś próbę porozumienia, co jest trudne, ale nie niemożliwe.
I teraz przechodzimy do tych uwarunkowań 20 lat XX wieku i poprosimy o nakreślenie tej sytuacji przez doktora Andrzeja Szabaciuka.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli dyskutujemy o tematyce historycznej, to przede wszystkim naukowcy i dziennikarze powinni być bardzo odpowiedzialni za swoje słowa i tekst, który publikują. Bardzo łatwo oceniać jest wydarzenia sprzed 100 lat, ale musimy pamiętać, że to były trochę inne okoliczności, inne uwarunkowania. Ci ludzie żyli w innych okolicznościach i też inaczej postrzegali politykę i rzeczywistość międzynarodową. Pamiętamy, jakie były początki Józefa Piłsudskiego. On był marzycielem, który też w naszym społeczeństwie nie przez każdego był przyjmowany z zrozumieniem. Niektórzy uważali go za takiego trochę fantastę, marzyciela, który sięga zbyt daleko i marzenie o wolnej Polsce było po prostu nierealne. Stąd ta radość Polaków po odzyskaniu niepodległości była tym większa, że to było po prostu niespodziewane. I ja myślę, że podobna sytuacja była z Petlurą. On też był takim marzycielem, wizjonerem, tylko jemu po prostu się nie udało. Przecież wojna to nie tylko malownicze sceny batalistyczne, ale też głód, choroby, pożary, cierpienia milionów ludzi. I musimy o tym pamiętać, oceniając postawy żołnierzy, polityków tego czasu i też osób, które wpływały na nich. I tak kończąc już, bo też pracuję na uniwersytecie i widzę studentów z Ukrainy, którzy przyjeżdżają do nas i chcą w Polsce studiować i chcą poznawać nasz kraj. I powiem szczerze, widzę w tym taki duży potencjał. Wykorzystujmy te intensyfikujące się relacje polsko-ukraińskie do budowania czegoś dobrego. Pokazuje migrację, wymianę handlową i inne tego typu elementy jako plus, jako coś, jako wartość dodaną. Przecież gdyby te stosunki były złe, to by z roku na rok liczba studentów, liczba osób, które chcą pracować w Polsce, nie rosła. Ja myślę, że my powinniśmy pokazywać te pozytywne przykłady i budować wspólną przyszłość, a analizując historię, pamiętać o tym, że te uwarunkowania często sprawiały, że ludzie byli więźniami historii, nie mieli po prostu wyboru. Dziękuję serdecznie.